Nie, i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pink. Proszę Państwa, przerwałem oglądanie jednego z setek filmów, które oglądam, powiedzmy dziesiątek filmów, które oglądam codziennie. Tym razem był to film Co dziwi Koreańczyka w żonie Polce. Mój mąż opowiadał o różnicach kulturowych. Przerwałem to oglądanie, dlatego że zorientowałem się, dotarło do mnie wreszcie po tylu latach zajmowania się Azją Wschodnią, że to nie tylko w Chinach ludzie mają, no, delikatnie mówiąc, kota na punkcie jedzenia. To jest sprawa całej Azji. Znaczy kota. Po prostu jedzenie, a właściwie kiedyś niejedzenie, kiedyś głód był rzeczą powszechną. Był udziałem prawie wszystkich. Natomiast teraz te społeczeństwa Azji Wschodniej, głównie teraz mówię o Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, czyli myślę o Chinach, myślę o Korei Południowej, myślę o Japonii. O tych trzech, tak, o tych trzech państwach myśląc, orientuję się, znaczy dochodzę do wniosku, że one mają znacznie więcej w wielu obszarach, a szczególnie w tym obszarze jedzenia lub niejedzenia, bardzo dużo wspólnego. Miały. Miały i mają. A otóż ja wielokrotnie przywoływałem w swoim kanale wielokrotnie film, który oglądałem gdzieś na początku lat 60. Mój tata wziął mnie do kina Roma w Zabrzu i tam oglądaliśmy film dokumentalny Pieski Świat. Bodaj czy nie francuskiego reżysera, dokumentalisty. Pieski Świat, czyli i od tamtego czasu go nie widziałem, mimo tego, że mógłbym to zrobić bez problemu w tej chwili. Ale nie chcę tego robić, dlatego że z jednej strony to jest cofanie się w świat, który już nie istnieje, znaczy nie istnieje w Chinach, w Korei Południowej i w Japonii. Ale z drugiej strony to jest świat, który bez wątpienia istnieje w krajach Azji Południowo-Wschodniej. A z drugiej strony to jest świat, który również minął w Polsce. To znaczy właśnie, tutaj nie wiem, czy uda mi się powiedzieć to, co zamierzam. Otóż Polska versus Azja Wschodnia, Azja Północno-Wschodnia i Wschodnia, czyli te trzy kraje, Chiny, Korea Południowa i Japonia. Otóż my nie doceniamy tego, naprawdę nie doceniamy tego, że nawet przed wojną, przed II wojną światową, jeszcze wcześniej, byliśmy społeczeństwem, które nie znało głodu w sensie takim, w jakim zaznali głodu Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy. W tamtym 100, 200 lat temu, 300 lat temu, 400 lat temu, naprawdę. Polska Rzeczpospolita, szczególnie pierwsza Rzeczpospolita, była po prostu zamożnym krajem. Najlepszym dowodem na to było to, że Szwedzi, gdy nas napadli, ten potop szwedzki, napadli nas właśnie dlatego, że byliśmy bogatym krajem, a oni byli biedakami. Ale o tym jakby nikt nie chce pamiętać. A o naszej wspaniałej przeszłości nikt nie chce pamiętać. I teraz tak. To jest jedna sprawa, która jest bardzo istotna dla mnie. I chciałbym uwrażliwić Państwa, tych, którzy mnie słuchają, właśnie na to, że powinniśmy być dumni, dumni, powtarzam, ze swojego kraju, a praktycznie na każdym etapie jego rozwoju, jego istnienia. Nawet wtedy, kiedy nie istniał, moglibyśmy być dumni ze społeczeństwa. No dobrze, to jest jedna historia. Ale cały czas zostańmy przy tej sprawie tego, że w tej chwili, znaczy wszyscy Polacy, którzy byli w Chinach, w Korei, ale szczególnie w Chinach, w Korei i w Japonii, zauważyli jedną rzecz, że ilość jedzenia na ulicach, ilość w ogóle jedzenia jest po prostu gigantyczna. Że młode społeczeństwo, młodzi ludzie, 30 nawet, 40-letni, są po prostu przynajmniej lekko otyli. Podczas gdy jeszcze 10 lat temu otyłość była tam uważana za chorobę. Tak, za chorobę. No dobra, ale wróćmy do tego, dlaczego tam jest taka ilość jedzenia i dlaczego te trzy narody, o których wspomniałem, mają jakiś problem z tym. No bo u nas owszem, jedzenie jest istotne, natomiast nikt nikogo się nie pyta, w czasie, gdy się spotykamy gdziekolwiek, w różnych okolicznościach, czy jadłeś? No bo to by było niegrzeczne. Natomiast ten Koreańczyk wyraźnie mówi o tym, że pierwszym pytaniem w Korei Południowej obecnie jest pytanie, czy jadłeś. Może już coraz rzadziej zadawane, ale jednak podstawowe pytanie. Dlaczego? Ano, pamiętajcie Państwo, że my, Polacy, wprawdzie nawet w czasie mojego dzieciństwa byliśmy biedni, ale ta bieda to są takie, znaczy są takie różnice w stwierdzeniu biedny. Biedny Polak, biedny Chińczyk, biedny Koreańczyk i biedny Japończyk. To jest nieporównywalna ta bieda. To była. Była. Ja mówię o latach 50. załóżmy. To była rzecz nieporównywalna. Czyż, no tak, no 50. 40. to już w ogóle. A 30. to była przepaść. Myśmy byli zamożni w stosunku do tych biedaków chińskich, koreańskich i japońskich. I stąd właśnie, iż oni byli naprawdę biedni. Oni jedli płody swoich dzieci, które zmarły. Mówiłem o tym kilka razy, ale niezbyt często to powtarzam, ponieważ to jest tak szokujące, że samemu wcale mi się niezbyt chętnie mierzę z tym tematem. A więc w Chinach bieda była czasami tak straszna, tak przejmująca, że nie do ogarnięcia przez Polaków. Bo oczywiście w czasie okupacji hitlerowskiej, niemieckiej, jeszcze wcześniej, gdy chłopi, w tym chłopi pańszczyźniani, mieli złe lata, to oczywiście była bieda. Natomiast proszę pamiętać o tym, że bieda była u nas, ta bieda była, a jednak mimo wszystko rzeczą wyjątkową, głód wynikający z biedy był rzeczą wyjątkową, natomiast tam to był standard. I teraz jednak przejdę do tych trzech krajów. Dlaczego oni mają takiego fioła na punkcie jedzenia? Dlaczego we wszystkich chińskich restauracjach, z tego co wiem, nie wiem czy jeszcze w tej chwili, ale jeszcze kilka lat temu, dosłownie kilka, 4, 5, 6 lat temu, gdy biedny człowiek z ulicy wszedł do restauracji i nie miał pieniędzy na to, żeby kupić sobie jakieś wyszukane danie, to za jednego juana dostawał miskę ryżu. Czyli coś, co zaspokajało jego potrzeby na większą część dnia. I teraz, pamięć o tamtych strasznych czasach w Azji Wschodniej, północno-wschodniej i wschodniej, cały czas w tych ludziach tkwi. Oni jakby, ja nawet nie wiem, jak to ująć. Oni jakby jedzą dlatego, żeby przypadkiem im nie zabrakło. Tak, no ja to tak ujmuję, aczkolwiek to jest prymitywne i na pewno nie odzwierciedla istoty rzeczy, ale oni mają gdzieś tam w genach, tak, w genach, gdzieś w podświadomości mają wiedzę o tym, że ich przodkowie głodowali i umierali z głodu. I zawsze w takiej sytuacji przypomina mi się ta para staruszków z Karamaj, Xinjiangu, w północnym Xinjiangu, dziadków dziewczyny, studentki chińskiej, którą poznałem w internecie oczywiście, która opowiadała mi o tym, jak oni uciekali w czasie wielkiego głodu z południowych, znowu widzicie Państwo, zapomniałem, oni uciekali z Hunanu uciekali przed głodem uciekli do Karamaj, to jest, nie wiem, ze 3000 kilometrów, coś takiego. A tam wtedy umarło, w Chinach wtedy umarło około 40 milionów ludzi z głodu. Więc ta trauma po tym, co się wówczas stało, a to był początek lat, koniec lat 50., początek 60., ta trauma u nich tkwi do tej pory. Ja mówię o Chińczykach, bo ponieważ tą historię chińską jakoś tam znam i wiem, co mówię. Nie odnoszę się do historii Japończyków, aczkolwiek pamiętam w latach 60., gdy czytałem książki przetłumaczone z japońskiego na polski o głodzie w Japonii w latach 40. i początku 50. Tak, no więc To było porównywalne do głodu, krótkotrwałego zresztą, ale jednak głodu, który miał miejsce w Niemczech Zachodnich w tym samym okresie. Co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć, że w tej chwili o 80 lat, 70 lat po tych zdarzeniach i więcej, my w Europie nie rozumiemy pojęcia głodu. Ja wiem o tym, że taki jest. Ja je rozumiem. Dlatego, że ja z premedytacją masochistycznie przeżyłem to sam w swojej młodości, kiedy stwierdziłem, że to ja sam będę na siebie pracował wtedy, kiedy studiowałem. Korepetycjami oczywiście. No i nie bardzo mi to wychodziło, że nie wspomnę o tym incydencie chyba dwumiesięcznym, kiedy byłem na autostopie, kiedy podróżowałem po Polsce autostopem, mając 16 lat. Ponad 16. Troszkę ponad 16. Czyli chcę przez to powiedzieć, moi Państwo, po raz kolejny. A nasza wiedza na temat głodu to jest mały pętek w porównaniu z wiedzą o głodzie Chińczyków, Koreańczyków i Japończyków. I w związku z tym, dlatego właśnie oni, na przykład Koreańczycy, pytają się, gdy spotkają znajomych, czy już jadłeś, czy jadłeś obiad tam, śniadanie i tak dalej. U nas to jest nie do pomyślenia, ale to nie mówi o różnicach kulturowych. Twierdzę, że nie. To mówi o różnicach, nie wiem jak to nazwać, o różnicach związanych z zamożnością. A to nie wiem jakiego właściwego słowa użyć. Więc bądźcie Państwo uprzejmi w przyszłości, nawet jutro, idąc na wybory, pamiętać o tym, że Polska może być zasobna, że my możemy być ludźmi w miarę zamożnymi, ale możemy się stoczyć, czy nasi politycy i politycy, którzy nam źle życzą w Europie, mogą doprowadzić do tego, że stoczymy się do sytuacji, w której znowu będziemy głodni. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.